Pod koniec marca przywódcy państw członkowskich Unii Europejskiej stanęli zjednoczeni w pokoju i przyjaźni. Już samo to zjednoczenie stanowi niewyobrażalne osiągnięcie, w które niewielu było w stanie uwierzyć, gdy lata temu państwa założycielskie podpisywały traktaty. Obchodząc rocznicę tego wydarzenia, łączymy się w myślach z naszymi poprzednikami, których marzenie o Europie stało się rzeczywistością. Nadszedł teraz czas, aby wspomnieć z dumą nasze osiągnięcia i przypomnieć sobie o wartościach, które nas łączą. Te rocznicowe obchody powinny jednak otworzyć nowy rozdział. Stoją przed nami poważne wyzwania dotyczące bezpieczeństwa i dobrobytu naszych mieszkańców oraz przyszłej roli Europy w coraz wyraźniej zarysowanym wielobiegunowym świecie. Zjednoczona Europa musi wziąć los w swe ręce i zdecydować, jak ma wyglądać jej przyszłość. Niniejsza Biała Księga stanowi wkład w ten nowy rozdział projektu europejskiego. Chcemy zainicjować proces, w którym Europa wytyczy własną drogę naprzód. Chcemy rozpoznać czekające nas wyzwania i szanse oraz przygotować się wspólnie na ich podjęcie. Podejmując decyzję o wyborze przyszłej drogi, powinniśmy pamiętać, że największe dokonania Europy zawdzięczamy naszej jedności i odwadze w działaniu oraz wierze, że jesteśmy w stanie wspólnie budować naszą przyszłość. Unia Europejska zmieniła nasze życie na lepsze. Musimy teraz zadbać o to, aby mogła również zmieniać życie przyszłych pokoleń. Przez pokolenia Europa była zawsze przyszłością. Po raz pierwszy idea ta pojawiła się w manifestie dwóch więźniów politycznych osadzonych przez reżim faszystowski. Manifest ten wzywał do stworzenia wolnej i zjednoczonej Europy, w której znikną dotychczasowe podziały, a byli sojusznicy i wrogowie będą ze sobą współpracować, aby nie dopuścić do powrotu tzw. dawnych absurdów Europy. Kilkadziesiąt lat temu członkowie założyciele Unii Europejskiej, zainspirowani tą wizją pokojowej wspólnej przyszłości, rozpoczęli przełomowy proces ambitnej integracji europejskiej. Zdecydowali się rozstrzygnąć swoje spory przy stole negocjacyjnym, a nie na polu bitwy. Postanowili zastąpić siły zbrojne siłą prawa i wytyczyli ścieżkę integracji dla nowych członków, aby zjednoczyć Europę i ją wzmocnić. Nasza burzliwa przeszłość minęła i od dekad cieszymy się pokojem. Rozszerzona Unia, będąca jedną z najbogatszych gospodarek światowych, jest domem dla milionów obywateli, którzy żyją w wolności. Obrazy walk w okopach i na polach bitwy lub podzielonego kontynentu zostały zastąpione Unią Europejską, która wyróżnia się na tym tle jako latarnia morska pokoju i stabilności. Nie wolno nam nigdy zapomnieć o poświęceniach wcześniejszych pokoleń. Godność człowieka, wolność i demokracja zostały ciężko wywalczone i nie wolno nam się wyrzec tych wartości. Dziś Unia jest miejscem, w którym Europejczycy mogą się cieszyć wyjątkową różnorodnością kultur, tradycji i idei. Jest miejscem nawiązywania długoletnich przyjaźni z innymi mieszkańcami Europy i gdzie można swobodnie podróżować, studiować i pracować i nie muszą przy tym kłopotać się wymianą walut. To tutaj rządy żelaznej pięści zostały zastąpione rządami prawa. To tu wreszcie równość obywateli nie jest tylko tematem rozmów, lecz dalej się o nią walczy. Pomimo tych osiągnięć wielu Europejczyków uważa Unię za zbyt odległą albo za nadmiernie ingerującą w ich życie codzienne. Inni kwestionują wartość dodaną integracji i pytają, w jaki sposób Europa przyczynia się do poprawy ich warunków życia. Zbyt wielu Europejczyków zawiodło się też na wspólnocie, gdy walczyła ona z najpoważniejszym w powojennej historii kryzysem finansowym, gospodarczym i społecznym. Europa nadal stoi przed poważnymi wyzwaniami. Nasza gospodarka wciąż stara się podźwignąć z globalnego kryzysu finansowego, ale skutki tych starań nie wszędzie są odczuwane jednakowo. Niektóre regiony uległy destabilizacji w rezultacie olbrzymiego kryzysu uchodźczego i imigracyjnego. Europejskie miasta padły ofiarą ataków terrorystycznych. Na scenie globalnej wyłaniają się nowe potęgi, a podmioty wcześniej dominujące w układzie sił szukają swojego miejsca w nowych realiach. W ubiegłym roku jedno z państw członkowskich opowiedziało się za opuszczeniem Unii. Jednak sytuacja, w jakiej znajduje się obecnie Europa, nie przekreśla jej przyszłości. Historia Unii jest zbudowana na kryzysach i przedwczesnych inicjatywach. Europa raz po raz znajdowała się na rozdrożu, ale zawsze udawało się jej znaleźć właściwą drogę naprzód. Tylko w ciągu ostatnich lat Unia przeszła głębokie reformy i przemiany wprowadzone przez wiele traktatów, a jej rozmiar wzrósł ponad dwukrotnie. powinniśmy brać przykład z wcześniejszych pokoleń. Nie możemy zastygnąć w rozpamiętywaniu przeszłości ani działać krótkowzrocznie. Odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoimy, powinna opierać się na wspólnej perspektywie i przekonaniu, że działając razem, walczymy o dobro każdego z nas. Unia powinna kolejny raz zwrócić się w stronę przyszłości. Niniejsza Biała Księga opisuje siły, które będą decydować o zmianach zachodzących w przyszłym dziesięcioleciu oraz kilka scenariuszy przyszłości Europy. Inicjuje w ten sposób debatę, podczas której powinniśmy skoncentrować się na poszukiwaniu nowych odpowiedzi na towarzyszące nam od dawna pytanie dotyczące przyszłości, jaką chcemy dla nas samych, naszych dzieci i naszej Unii. Europa ma największy na świecie jednolity rynek i drugą najczęściej używaną w obrocie międzynarodowym walutę. Jest największą potęgą handlową oraz największym dawcą pomocy rozwojowej i humanitarnej. Europa utrzymuje się również w czołówce innowacji, między innymi dzięki największemu na świecie wielonarodowemu programowi badawczemu. Unijna dyplomacja cieszy się dużym autorytetem, a jej działania przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa i bardziej zrównoważonego rozwoju. Europa jest atrakcyjnym partnerem dla wielu państw. Chociaż w najbliższej przyszłości nie ma planów dalszego rozszerzenia, to sama perspektywa członkostwa jest potężnym narzędziem utrzymywania stabilizacji i bezpieczeństwa wzdłuż naszych granic. Unia aktywnie współpracuje ze swoimi państwami sąsiedzkimi, zarówno na wschodzie, jak i na południu. Europa jest teraz w stanie, w większym niż kiedykolwiek stopniu, dokonywać pozytywnych zmian na świecie. Jej status jednak zadaje kłam rzeczywistości, w której pozycja Europy maleje przy jednoczesnym wzroście innych części świata. Spodziewany jest również względny spadek siły gospodarczej. W sytuacji, gdy szybko rosną wpływy gospodarek wschodzących, Europa musi mówić jednym głosem, a jej działania powinny być poparte autorytetem wszystkich państw członkowskich. Koncentracja oddziałów wojskowych na naszych wschodnich granicach, wojna i terroryzm w Azji i Afryce oraz postępująca na całym świecie militaryzacja to przejawy coraz bardziej napiętej sytuacji międzynarodowej. Jak nigdy wcześniej konieczne jest, abyśmy przemyśleli, jak skutecznie odstraszać, reagować i chronić przed zagrożeniami, począwszy od masowych ataków cybernetycznych po bardziej tradycyjne formy agresji, ale Europa nie może być naiwna i musi sama zadbać o swoją obronność. Tak zwana miękka energia nie jest wystarczająca w sytuacji, gdy brutalna siła nie liczy się z prawem. Chociaż nasz świat stał się globalną wioską z gęstą siecią powiązań, powrót izolacjonizmu postawił pod znakiem zapytania przyszłość handlu międzynarodowego i multilateralizmu. Dobrobyt Unii i jej zdolność do utrzymania europejskich wartości na arenie międzynarodowej będą w dalszym ciągu zależeć od jej otwartości i bliskich relacji z partnerami. Obrona wolnego handlu i liberalizacji stosunków handlowych oraz sterowanie procesem globalizacji w taki sposób, aby przynosił on korzyści wszystkim stronom, będą jednak stanowić coraz trudniejsze wyzwania. Światowy kryzys finansowy i gospodarczy wstrząsnął fundamentami Europy. Dzięki podjęciu zdecydowanych działań gospodarka unijna ustabilizowała się. Stopa bezrobocia spadła do najniższego poziomu od czasu wybuchu wielkiego kryzysu. Z tego ożywienia gospodarczego nie korzystają jednak w takim samym stopniu wszystkie grupy społeczne i regiony. Usuwanie skutków kryzysu, takich jak długotrwałe bezrobocie czy wysoki poziom długu publicznego i prywatnego, w wielu państwach Europy ma wciąż priorytetowe znaczenie. Szczególną uwagę należy zwrócić na młode pokolenie. Istnieje realna groźba, że obecne pokolenie młodych dorosłych będzie w gorszej sytuacji ekonomicznej niż ich rodzice. Europę nie stać jednak na utratę najlepiej wykształconej grupy wiekowej i przyzwolenie na to, by nierówność pokoleniowa pogrzebała jej przyszłość. Kryzys zachwiał zaufaniem do społecznej gospodarki rynkowej i przekonaniem, że jest ona w stanie zadbać o wszystkich, a każdemu nowemu pokoleniu zapewnić poprawę warunków życia. W nadchodzących latach trzeba będzie skupić się na działaniach służących większemu włączeniu społecznemu, konkurencyjności i odporności europejskiej gospodarki oraz dostosowaniu jej do przyszłych tendencji. Europa szybko się starzeje, a średnia długość życia jej mieszkańców jest ponadprzeciętna. Nowe modele życia rodzinnego, zmiany struktury populacji, zjawisko urbanizacji i większa różnorodność życia zawodowego zmieniają sposób, w jaki powstaje spójność społeczna. Tylko w ciągu jednego pokolenia liczba miejsc pracy przeciętnego Europejczyka w całym okresie kariery zawodowej znacząco wzrosła. Aktywność zawodowa kobiet osiągnęła wprawdzie najwyższy w historii poziom, ale zapewnienie rzeczywistego równouprawnienia płci będzie wymagać zburzenia wciąż istniejących barier. W sytuacji, gdy liczba ludności w wieku produkcyjnym maleje, Europa musi wykorzystywać w pełni potencjał swoich obywateli. Europa posiada najbardziej zaawansowany system świadczeń, dzięki czemu jest w stanie sprostać światowym wyzwaniom społecznym. Europejskie środowiska naukowe przodują w badaniach globalnych w zakresie wyzwań o charakterze zdrowotnym. Niemniej jednak, aby utrzymać dostępność do społecznych systemów opieki oraz dotrzymać tempa zmianom demograficznym i życiu zawodowemu, jawi się potrzeba znaczącej ich modernizacji. Zadanie to nabiera szczególnej wagi w świetle postępującego procesu tworzenia się społeczeństwa informacyjnego, w ramach którego zacierają się granice między pracownikami a osobami samozatrudnionymi, między towarami a usługami, między konsumentami a producentami. Wiele dzisiejszych zawodów nie istniało jeszcze 10 lat temu. Wiele nowych powstanie dopiero w nadchodzących latach. Najprawdopodobniej większość uczniów rozpoczynających obecnie naukę w szkołach podstawowych będzie pracować w nowych typach zawodów, które jeszcze nie istnieją. Wyzwania związane z rosnącym wykorzystaniem technologii i automatyzacją pracy będą mieć wpływ na wszystkie miejsca pracy oraz sektory gospodarki. Pełne wykorzystanie nowych możliwości i jednoczesne ograniczenie niekorzystnych skutków zmian będzie wymagało dużych inwestycji w umiejętności pracowników oraz przebudowy systemów formalnej edukacji i uczenia się przez całe życie. Zmiany zachodzące w świecie pracy będą również wymagać ustanowienia nowych praw socjalnych. Jednocześnie Europa jest zaangażowana w ambitny proces dekarbonizacji gospodarki i ograniczania szkodliwych emisji. Będziemy musieli w dalszym ciągu podejmować działania w odpowiedzi na rosnącą presję związaną ze zmianą klimatu i obciążeniem środowiska. Konieczne będą zmiany sposobu prowadzenia działalności i wykorzystywania energii w sektorze przemysłu oraz na poziomie miast i gospodarstw domowych. Osiągnęliśmy już pozycję lidera we wspieraniu tzw. inteligentnych miast, w efektywnym wykorzystywaniu zasobów naturalnych i globalnej walce ze zmianą klimatu. Nasze przedsiębiorstwa posiadają połowę światowych patentów w zakresie technologii energii odnawialnej. Jednym z naszych głównych wyzwań w przyszłości będzie wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań na rynki europejskie i międzynarodowe. W świecie naznaczonym wciąż przez podziały i niezgodę Europa oferuje swoim obywatelom nadzwyczajną stabilność i wolność. Niedawne ataki terrorystyczne wstrząsnęły jednak europejskim społeczeństwem. Zacierające się coraz bardziej granice między zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi powodują zmianę sposobu myślenia o bezpieczeństwie osobistym i granicach państw. Paradoksalnie następuje to w momencie, kiedy podróże po świecie związane z pracą lub wypoczynkiem są łatwiejsze i bardziej powszechne niż kiedykolwiek wcześniej. Z powodu rosnącej liczby ludności na świecie, powszechnych napięć oraz zmiany klimatu można również oczekiwać nasilenia czynników wywołujących migrację oraz napływ migrantów z różnych części świata. Skala kryzysu uchodźczego jest bezprecedensowa. Wywołało to kontrowersyjną debatę na temat solidarności i odpowiedzialności państw członkowskich. Spowodowało również, że coraz częściej kwestionuje się przyszłość zarządzania granicami i swobodnego przemieszczania się obywateli w Europie. Dla Europejczyków, którzy codziennie dojeżdżają do pracy w innym państwie członkowskim oraz tych, którzy co roku podróżują po Europie w celach rodzinnych, turystycznych lub biznesowych, granice należą już do przeszłości. Jednak za sprawą niedawnych kryzysów po raz pierwszy, odkąd mury przestały istnieć, czyli jedno pokolenie wstecz, przywrócono tymczasowe kontrole na niektórych granicach wewnętrznych w Unii. Zmiany na świecie oraz rzeczywiste poczucie braku bezpieczeństwa, jakiego doświadcza wiele osób, prowadzą do coraz większego niezadowolenia z głównego nurtu polityki i instytucji na wszystkich szczeblach. Często przybiera ono formę obojętności i nieufności wobec działań podejmowanych przez organy publiczne. Stworzyło ponadto pustkę, którą zbyt łatwo wypełniła populistyczna i nacjonalistyczna retoryka. Obwinianie instytucji europejskich za problemy przy jednoczesnym przypisywaniu sobie zasług za sukcesy w polityce krajowej brak odpowiedzialności za wspólne decyzje oraz nawyk szukania winnych gdzie indziej pokazały już swoją szkodliwość.